Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasza trzecia wieczorna liturgia świętego Triduum Paschalnego. Liturgia, o której tradycja Kościoła mówi, że jest wigilią wszystkich wigilii albo liturgią wszystkich liturgii ze względu na jej piękno, na jej rozbudowanie, bogactwo znaków i symboli. Oczywiście poniekąd oznacza to też jej długość. Żeby to bogactwo się mogło zmieścić, też musimy być gotowi na to, że będzie dłuższa niż to zazwyczaj ma miejsce. Całe to bogactwo symboli będzie mogło wybrzmieć wtedy, kiedy będziemy uważni i czujni na każdy z tych symboli, który będzie chciał nam opowiedzieć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ogień, światło, woda, chleb, wino. One wszystkie będą sposobem, językiem, w jakim liturgia będzie opowiadała o zwycięstwie Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu, pokonaniu śmierci, przejściu do nowego życia. Ale znów rzecz nie jest w tym, żeby tylko zatrzymać się nad tym, co dotyczy samego Pana, ale On nas zaprasza do tego, żebyśmy w tych tajemnicach uczestniczyli, żeby one stały się naszym własnym udziałem. Więc nie tylko mamy czytać te symbole jako opowieść o tym, co Chrystus uczynił 2000 lat temu, bo z punktu widzenia wydarzeń historycznych to wszystko się już dokonało. Teraz, kiedy celebrujemy liturgię, rzecz jest w tym, żeby to stało się naszym udziałem, żeby to zwycięstwo Chrystusa dotknęło życia każdego z nas. Cała liturgia rozpocznie się w ciemności, będzie wygaszone całe światło. Rozpocznie się na zewnątrz, wtedy, kiedy zostanie rozpalony ogień i pobłogosławiony. Oczywiście w tym roku, z racji pandemii, bardzo prosimy o to, żebyśmy wszyscy pozostali na swoich miejscach, żebyśmy nie gromadzili się wokół drzwi kościoła, bo nie będziemy w stanie tam zachować wtedy bezpiecznych odległości. Dlatego prosimy o to, żeby tylko służba liturgiczna była przy tym momencie rozpalenia ognia. Ale chciałbym powiedzieć o dwóch takich najważniejszych znakach, które będą towarzyszyły temu obrzędowi. Po pierwsze, na paschale celebrant narysuje znak krzyża oraz litery alfa, omega oraz aktualną datę, 2021 rok. A następnie wbije w paschał pięć gron, czyli tak zwanych symboli ran Chrystusa. Jest piękna tradycja liturgii liońskiej, gdzie te gwoździe, które mają symbolizować pięć ran Chrystusa, wcześniej są wkładane do oleju krzyżma. To jest charakterystyczne tylko dla liturgii liońskiej. My tego nie będziemy robić, ale ten obrzęd pięknie tłumaczy, o co będzie chodzić w zwycięstwie Chrystusa i w tym doświadczeniu naszego życia. Chrystus zachował po swoim zmartwychwstaniu swoje rany, ale one są już przemienione. Te rany teraz są źródłem naszego uzdrowienia. I w naszym życiu też są takie momenty, w których pojawia się cierpienie, rana grzechu, różne trudne doświadczenia. I Chrystus nie wymazuje naszej przeszłości. Kiedy Jego światło jest wprowadzane w nasze życie, to nie polega to na tym, że ta trudna historia jest jakoś skasowana, tak jakby jej w ogóle nie było. Chrystus te rany uzdrawia, przemienia. Także to, co było miejscem naszego zranienia, staje się źródłem naszego uzdrowienia. A jak powie święty Paweł, tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Czy jak usłyszymy dzisiaj w egzultecie o błogosławionej winie, to, co było miejscem naszego grzechu, teraz może stać się źródłem naszego uzdrowienia. Te rany są przemieniane, są tak jakby zalane tym olejem krzyżma, balsamem uzdrowienia. I to nie dotyczy paschału, ale dotyczy naszego życia. A drugi, ten niesamowicie ważny symbol, to zobaczenie tej daty, która też jest co roku naznaczana na paschale. Oczywiście tajemnica, którą celebrujemy, jest niezmienna, jest z każdego roku taka sama. Misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale z racji tego, że uobecniamy ją każdego roku, to w tym sensie jest też nieustannie nowa, świeża, ponieważ ona dotyka tego roku, naszej historii w dzisiejszym dniu, w tym momencie życia, w którym jesteśmy. I w tym sensie Pascha co roku jest nowa, bo my jesteśmy inni niż byliśmy rok temu. Życie każdego z nas poszło o krok do przodu. Nie tylko w tym sensie, że jesteśmy o rok starsi, ale może w życiu kogoś z nas wydarzyło się coś niesamowicie ważnego. Może był jakiś moment przełomowy. Może to życie stanęło na głowie. Może ktoś właśnie w doświadczeniu pandemii kompletnie sobie z tym doświadczeniem nie radzi. W trudnościach finansowych, w lęku, który towarzyszy, w utracie zdrowia, w śmierci kogoś bliskiego. A może dla kogoś ten rok będzie bardzo podobny do zeszłego albo do tego sprzed 2 czy 3 lat i nie będzie widział jakiejś wielkiej różnicy. Ale to również jest znak tego, że Chrystus jest po prostu na co dzień obecny, że chce wejść w naszą codzienność, nie być z nami tylko od święta, ale w tym momencie i w tym miejscu życia, w którym jesteśmy. My czasami mamy taką tendencję do dzielenia życia na święte i nieświęte, na ten moment, w którym jesteśmy w Kościele jako dedykowany Bogu i na resztę, którą mamy spędzać na naszych obowiązkach, pracy, życiu rodzinnym, codzienności. Cała rzecz jest w tym, żeby ta codzienność została rozsadzona przez prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby już nie było święte i nieświęte, ale żeby cała nasza codzienność stała się uświęcona obecnością zmartwychwstałego, czego bardzo wymownym symbolem jest ten obrzęd błogosławienia pokarmu, w którym prawdopodobnie już dzisiaj uczestniczyliście. Cała idea jest właśnie taka, żeby te pokarmy, które będziemy mieć jutro na stole wielkanocnym, przypominały nam o tym, co teraz będziemy celebrować w liturgii. Dlatego był błogosławiony chleb, jajka i wędliny, jako symbole Jezusa, który jest chlebem, jako symbole nowego życia i zmartwychwstania Pana i symbole baranka paschalnego złożonego w ofierze, a dzisiaj zmartwychwstałego, które wchodzą w naszą codzienność, przenikają nasze życie rodzinne. Ta liturgia, którą celebrujemy w Kościele, musi mieć kontynuację w liturgii naszego domu. Potem paschał i to światło zostanie wniesione do kościoła i z każdym śpiewem światło Chrystusa, na które odpowiemy wezwaniem Bogu niech będą dzięki, będzie to światło coraz potężniejsze. Najpierw tylko ten taki wydaje się niewielki płomień jednej paschalnej świecy, ale przy drugim światło Chrystusa zostaną odpalone świece każdego z nas. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma świecy, to na środku kościoła można się zaopatrzyć, żeby każdy z nas miał ten płomień świecy zapalony od paschału. Bo cała rzecz jest w tym, żeby to właśnie to światło rozbłysło znów w tych wszystkich miejscach naszego życia, w których jest ciemność. Żeby wraz z tym zapaleniem świecy nawet w głębi duszy się pomodlić: Panie, zapal mi to światło w tym i w tym w moim życiu, w takiej i w takiej ciemności. Jest jeszcze trochę czasu do liturgii. Spróbujcie sobie uświadomić, gdzie chcecie zaprosić zmartwychwstałego. Jakie obręby waszego życia wymagają tej jego obecności i światła, żeby konkretnie móc o tym mu powiedzieć, żeby go tam zaprosić. Ale nie zostanie zapalone wtedy jeszcze światło w całej kolegiacie. Będziemy trwać jeszcze w ciemności, choć już z potęgą tego zapalonego światła paschalnej kolumny w czasie śpiewu Exultetu i w czasie czytań Starego Testamentu. Światło w całej kolegiacie zostanie rozświecone dopiero w czasie śpiewu Chwała na wysokości Bogu, który jest momentem przejścia ze Starego Testamentu do Nowego. Bo dopiero w świetle Nowego Testamentu zostaje wyjaśniony cały Stary. On dopiero wtedy nabiera całej swojej głębi, znaczenia. Wszystkie proroctwa, o których była mowa w Starym Testamencie, znajdują wypełnienie w historii Jezusa. To Nowy Testament jest światłem, który rozświeca tajemnice Starego Testamentu. Dlatego dopiero w tym momencie przejścia, jak z ciemności do światłości, rozbłyśnie światło w całej kolegiacie. Więc tak trochę mówiąc pół żartem, pół serio, przy słuchaniu czytań trzeba będzie się mocno wytężyć, ponieważ zgaszone światło może wprowadzić nas w trochę atmosferę taką skłaniającą do przekimania tych czytań, ale dlatego tym bardziej trzeba sobie powiedzieć jasno, że ja chcę słuchać. Ja chcę słuchać Słowa Bożego, chcę czuwać, bo ta liturgia jest rozbudowana. Mimo tego, że nie będziemy czytać wszystkich możliwych czytań, to ich będzie 3 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego. Więc trzeba się będzie wytężyć, żeby nie stracić, żeby gdzieś mi to słowo nie uciekło, żebym się nie obudził na trzecim czytaniu. Ojejku, to już trzecie, a gdzie były te 2 wcześniejsze? Żeby nie stracić tego, co Pan do mnie chce mówić. Też będziemy mieli wyjątkową okazję, korzystając z tego, że ksiądz Wojciech Węgrzyniak posługuje w kolegiacie, który jest biblistą biegle władającym językiem hebrajskim i greckim, możliwość usłyszenia pierwszego czytania o stworzeniu świata również w języku hebrajskim i Ewangelię o zmartwychwstaniu, która będzie też proklamowana w języku greckim. Proszę się nie martwić, będzie również tłumaczenie. Natomiast warto usłyszeć w oryginalnym języku, w takim języku, w jakim ten tekst powstał. Jakby też wejść w to doświadczenie, że jestem właśnie na spotkaniu z całą tą tajemnicą, z początkiem, z tym momentem, w którym ten tekst został napisany, wybrzmiał, żeby właśnie Boże Słowo, Boże orędzie właśnie w tym oryginalnym języku hebrajskim i greckim zostało nam przekazane. Więc nawet samo to doświadczenie już też jest ożywiające. W tradycji jest przewidzianych 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 z Nowego w tej wersji pełnej, rozbudowanej. Z racji tego, że mamy też kolejną liturgię potem o 22, to tak jak powiedziałem, nie będzie wszystkich tych czytań odczytanych, ale warto wiedzieć, jaka jest ich logika ułożenia. One nawiązują do starej żydowskiej tradycji sięgającej właśnie pierwszych wieków z tak zwanego Targumu Onkelosa, który to wspomina 4 noce Paschy, kiedy to Bóg właśnie w 4 nocach szczególnie interweniował, umiłowawszy sobie ciemność nocy. I pierwszą nocą była noc stworzenia. Tradycja przekazuje, że najpierw była ciemność, a dopiero potem została stworzona światłość. Potem była noc ofiary Abrahama. Następnie noc wyjścia z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone, noc Mojżesza. I 4. noc, na którą czekają Żydzi, to noc Mesjasza. My wiemy, że ta noc już nastała, którą była noc zmartwychwstania, pokonania przez Jezusa potęgi śmierci, która jest największą ciemnością. Więc 4 pierwsze czytania ze Starego Testamentu mają odpowiadać logice tych 4 nocy. 3 następne natomiast sięgają tajemnicy Chrztu Świętego, która szczególnie też wybrzmiewa w dniu dzisiejszym czy tej nocy. Dlatego też będziemy mieli czytanie z Księgi Rodzaju o stworzeniu i czytanie z Księgi Wyjścia o wyjściu z niewoli egipskiej, które nawiązują do tych 4 nocy Paschy. I czytanie z Księgi proroka Izajasza z 55 rozdziału, który nawiązuje do symboliki chrztu. Również kolejne czytanie z Nowego Testamentu, 6 rozdział Listu do Rzymian, tak zwana epistoła, ona również będzie opowiadała właśnie o tajemnicy chrztu, który to chrzest mamy w sobie odnowić. Ewangelia natomiast opowie o zmartwychwstaniu. Jak się nie zagubić w tym bogactwie czytań? Jedno to jest to, żebym chciał słuchać, ale drugie to również mieć taki klucz właśnie odniesienia tych czytań do siebie. Tradycja żydowska mówi o tym, że cała Tora, cały Stary Testament rozpoczyna się od 2 litery alfabetu hebrajskiego bet, od słowa bereshit, na początku. A dlatego od litery bet, że w języku hebrajskim nie ma liczb jako takich, każda litera alfabetu ma również swój odpowiednik cyfrowy, liczbowy. W związku z tym 2 litera alfabetu oznacza również cyfrę 2. I dlatego tłumaczą Żydzi, że to cyfra 2 rozpoczyna całą Torę, żeby pamiętać, że kiedy Tora jest proklamowana, to wszystkie wydarzenia, o których opowiada, wydarzają się 2 razy. Pierwszy raz w historii, o której jest opowieść, a drugi raz w życiu tego, który czyta bądź słucha, kiedy Tora jest proklamowana. Więc miejcie też dzisiaj taką wiarę, że to jest to, co jest czytane, ma stać się znów udziałem waszego życia. Po liturgii słowa będzie liturgia chrzcielna. Również ona jest bardzo bogata w swoją symbolikę. Będzie śpiew litanii do wszystkich świętych. Będzie potem modlitwa błogosławienia wody przez modlitwę i zanurzenie w niej paschału. W końcu zostaną odnowione nasze przyrzeczenia chrzcielne. Choć ja wolę mówić nie tyle o odnowieniu przyrzeczeń, co o odnowieniu przymierza. Bo w chrzcie rzecz nie jest w tym, co przyrzekamy. W chrzcie jest akcent postawiony na to, co Bóg w nim uczynił. Tej nocy w całym Kościele powszechnym chrzci się osoby dorosłe. Te, które w pewnym momencie swojego życia poznały Chrystusa i podjęły świadomą decyzję życia wiarą. Wiara jest czymś nieprzekazywalnym. Wiara powinna i musi być czymś osobistym. I choć pewnie większość z nas zostało ochrzczonych jako małe dziecko, to każdego roku w Wigilię Paschalną mamy okazję wrócić do tej decyzji, którą wtedy podjęli nasi rodzice, wierząc, że to będzie dla nas coś najlepszego, pragnąc ofiarować nam coś, co dla nich w życiu jest niesamowicie ważne. Życie z Jezusem, nowość tego życia. Teraz my mamy okazję wrócić do łaski chrztu, odnowić ją, niejako na nowo wrócić do wody chrzcielnej. Jest taki piękny wiersz dominikanina ojca Kalixta Suszyło, który o tym mówi. Wiersz jest króciutki, mówi tak. Daj mi, Panie Boże, żyć jeszcze troszeczkę, ponieważ jeszcze nie jestem do końca ochrzczony. Woda chrzcielna jeszcze nie dotarła wszędzie, gdzie dotrzeć powinna. Jeszcze we mnie jest dużo starego poganina. I znów właśnie cała rzecz jest w tym, żeby woda chrzcielna mogła dzisiaj dotrzeć do tych miejsc, które w nas są jeszcze bardzo pogańskie. W naszym sposobie myślenia, w naszych decyzjach, wyborach, tam, gdzie jest też nasz grzech, gdzie jest nasza niewiara w działanie Boga, gdzie brakuje nam zaufania do Niego, gdzie nie jesteśmy gotowi wypuścić naszego życia i złożyć je w ręce Boga, ale próbujemy je kontrolować i trochę mając takie przekonanie, że to my jesteśmy swoimi własnymi zbawicielami. Te wszystkie miejsca naszego życia powinniśmy dzisiaj ofiarować Jezusowi. Pozwolić Mu wejść w te miejsca, również z tą wodą, którą zostaniemy pokropieni, żeby woda chrzcielna mogła dotrzeć wszędzie tam, gdzie jeszcze prowadzimy pogański styl życia. W starożytności chrzest odbywał się najczęściej przez całkowite zanurzenie. Katechumeni, wtedy już wybrani, którzy byli przygotowywani do chrztu, schodzili najczęściej po 7 stopniach do basenu chrzcielnego, gdzie tych 7 stopni symbolizowało 7 grzechów głównych, stare życie. Tam w basenie byli zanurzani 3-krotnie w odpowiedzi na wyznaną wiarę. Biskup, który ich chrzcił, pytał, czy wierzysz w Boga Ojca? Kiedy usłyszał odpowiedź, wierzę, to było pierwsze zanurzenie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Wierzę. Drugie zanurzenie. Czy wierzysz w Ducha Świętego i Kościół? Wierzę. Trzecie zanurzenie. A święty Jan Chryzostom notuje, że trzeba było takiego delikwenta tak zanurzyć, żeby poczuł smak śmierci w ustach. To znaczy, trzeba było go nie tylko zanurzyć, ale podtapiać. To znaczy, żeby on poczuł, że umiera w nim ten stary człowiek, że to nie są przelewki, że stare życie się kończy. A wraz z wynurzeniem, zaczerpnąwszy nowego powietrza świeżego, ma doświadczenie nowego życia, zmartwychwstania z Chrystusem. To, co święty Paweł potem nazwie śmiercią i zmartwychwstaniem, zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana. I choć dziś mamy już bardzo rzadko doświadczenie takiego chrztu, tak wymownego w swojej symbolice, to również to polanie wodą głowy dziecka, czy nasze dzisiejsze pokropienie odnawiające w nas łaskę chrztu również nawiązuje do tej tajemnicy. Umarło stare życie. Chrystus pokonał nasz grzech. Więc czujmy się dzisiaj wolni, wyzwoleni. Czujmy się dzisiaj zbawieni. Miejmy takie doświadczenie, przeżycie, świadomość też naszej wiedzy, poznania i autentyczną radość. Niech też na naszych twarzach będzie dzisiaj w tej liturgii widoczne, że jesteśmy zbawieni. Friedrich Nietzsche, jeden z największych krytyków chrześcijaństwa, mówił, że mógłby uwierzyć w Boga, ale tylko takiego, który potrafi tak zbawić człowieka, żeby na jego twarzy było widać, że jest zbawiony. A jak patrzy na chrześcijan, to nie dostrzega, żeby to byli ludzie wyzwoleni i zbawieni. To mocna krytyka, że na naszych twarzach nie widać owoców zbawienia, radości, uśmiechu. Więc miejmy dzisiaj takie doświadczenie, że to nie jest wymuszany uśmiech, że to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj śmieszkowali, ale że ta głębia radości powinna nam towarzyszyć, że jeżeli nie ma w nas tej radości, to jeszcze nie zaczerpnęliśmy z całego bogactwa tej liturgii, że jeszcze nie zasmakowaliśmy jej, że jeszcze nie przeżyliśmy smaku spotkania, radości ze zmartwychwstałym. A jak mówi jeden z psalmów, trzeba poczuć, jak dobry jest Pan. Nie w znaczeniu moralnym, że On jest dobry, bo dobrze postępuje. Tam chodzi o nasz zmysł smaku. Jak dobry jest Pan, którego smakujemy, którego doświadczamy, który jest słodyczą na naszym podniebieniu, kiedy Go przyjmiemy w komunii, który jest naprawdę, autentycznie naszą radością. Nie mam pojęcia, jaką homilię przygotował dla nas dzisiaj ksiądz proboszcz, ale była taka średniowieczna tradycja, która się nazywała Risus Paschalis, polegająca na tym, że trzeba było tak powiedzieć homilię, żeby cały Kościół się śmiał i wywoływał właśnie tę radość paschalną. Nie wiem, czy ksiądz proboszcz wywoła uśmiech na naszej twarzy. Nie chcę tu spoilerować, bo też nie wiem. Natomiast nawet jeżeli samo bezpośrednio słowo nie byłoby okraszone żartem, to przede wszystkim ta radość niech płynie z doświadczenia spotkania z zmartwychwstałym. To wystarczający powód do tego, żeby być dzisiaj uśmiechniętym od ucha do ucha, mimo że maseczki nam nie pozwolą tego do końca zobaczyć. To niech za tymi maseczkami tego uśmiechu dzisiaj nie brakuje.